rozdział 6. I ujrzałem, gdy baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, usłyszałem pierwsze z czterech zwierząt mówiące, jakby głosem gromu, przyjdź. I ujrzałem, oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk i dano mu wieniec. I wyruszył jako zwycięzca, by jeszcze zwyciężać. A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem drugie zwierzę mówiące, przyjdź. I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali i dano mu wielki miecz. A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecie zwierzę mówiące, przyjdź. I ujrzałem, a oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę. I usłyszałem jakby głos pośrodku czterech zwierząt mówiący, kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara, a nie krzywdź oliwy i wina. A gdy otworzył pieczęć czwartą, usłyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiącego, przyjdź. I ujrzałem, oto koń trupioblady, a imię siedzącego na nim śmierć. I otchłań mu towarzyszyła. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta. A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. I głosem donośnym tak zawołały. Dokądże, Władco Święty i Prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi? I dano każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, by jeszcze krótki czas odpoczęli, aż pełną liczbę osiągną także ich współsłudzy oraz bracia, którzy, jak i oni, mają być zabici. I ujrzałem, gdy otworzył pieczęć szóstą, stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew. I gwiazdy spadły z nieba na ziemię. Podobnie jak drzewo figowe wstrząsane silnym wiatrem, zrzuca na ziemię swe niedojrzałe owoce. Niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija, a każda góra i wyspa z miejsc swych poruszone. A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, i każdy niewolnik i wolny, ukryli się do jaskiń i górskich skał. I mówią do gór i do skał, padnijcie na nas. I zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka. Bo nadszedł wielki dzień jego gniewu, a któż zdoła się odstać? Oto słowo Boże.
W drugiej części Apokalipsy świętego Jana Apostoła, która dotyczy Ewangelii Marka, która jest uzupełnieniem Ewangelii Marka, która jest wyprowadzeniem wniosków z Ewangelii Marka, których my jako ludzie nie bylibyśmy w stanie wyciągnąć. Jak refren się powtarza, takie zdanie, taki wiersz, gdy baranek otworzył pieczęć, pierwszą, drugą, siedem pieczęci otwiera. I już w rozdziale piątym, który komentowaliśmy ubiegłej soboty, była mowa o otwieraniu pieczęci. O co tutaj chodzi? W tym celu otwieramy Ewangelię Mateusza, rozdział 27, od wiersza 62. Wy tego nie róbcie, bo nie zdążycie, ja przeczytam i podpowiem. Nazajutrz, to znaczy po dniu przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze, uczeni w piśmie i oznajmili, Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia: po trzech dniach powstanę. Każ więc zapieczętować grób aż do trzeciego dnia, żeby przypadkiem nie przyszli jego uczniowie, nie wykradli go i nie powiedzieli ludowi: powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze, rzekł im Piłat: macie straż, idźcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie. Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień i stawiając straż. W starożytności był obyczaj, że jeżeli coś pieczętowano, zabezpieczano pieczęciami, to tych pieczęci było 7. Żeby zwiększyć bezpieczeństwo. I Jezus nawiązuje do tego faktu w Apokalipsie, w drugiej części Apokalipsy, mówiąc, że przez powstanie z martwych nie tylko fizycznie rozpieczętuje grób, ale że on w tym wypadku nie tyle chce pokonać tych, którzy wymogli opieczętowanie grobu, bo to chciałoby się powiedzieć było z woli Boga, z natchnienia Ducha Świętego. Tylko Chrystus, zmartwychwstając, rozpieczętuje tajemnicę, obietnicę Starego Testamentu. Rozpieczętuje 7 wielkich tęsknot, które tkwią w życiu człowieka. Jezus, zwyciężając śmierć, ośmieszy szatana, swego zwycięzcę. W 5 rozdziale Apokalipsy czytaliśmy ubiegłej soboty, że rozpieczętowuje baranek jakby zabity, to znaczy Chrystus zmartwychwstały. Chrystus, wstając z grobu, zmartwychwstając, rzeczywiście zwyciężył śmierć. Ale podwójną śmierć i śmierć grzechu, tę ontyczną śmierć, grzech pierworodny, szatana pokona, ale też Jezus zmartwychwstając powiedział: nie godzę się również z waszą śmiercią fizyczną. Wy jako ludzie jesteście bezradni w stosunku nawet do śmierci fizycznej. Stworzyliście medycynę, leczycie się, pielęgnujecie swoje ciałka, ale i tak umieracie. Dla miłości Bożej Wszechmocnej nic nie umiera. Nikt nie umiera. Nawet roślinki, nawet żyjątka, bo będzie nowe niebo, nowa ziemia. Nic nie umiera dla Boga, cokolwiek On stworzy. Wszystko w Bogu żyje. To Jezus powiedział, gdy postawili Mu taki zarzut przeciwko zmartwychwstaniu, że gdyby było zmartwychwstanie, to ten, który na zasadzie prawa lawiratu miał kolejno 7 żon, to która z nich będzie po zmartwychwstaniu? Jezus powiedział, że o zmartwychwstaniu to Bóg już powiedział, że jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba. Dla mnie wszyscy we mnie żyją, nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim żyją poprzez to, że ja się nie godzę z tą śmiercią, którą człowiek sobie zadaje przez grzech. Nie godzę się z tamtą najbardziej groźną śmiercią, która sprawia, że człowiek czuje się pusty i boi się do końca służyć Bogu, do końca swoje życie oddawać Chrystowi w krzyżu. Co świadczy o istnieniu lęku demonicznego w człowieku? Bo to demon, pierwsze stworzenie, które się bało oddać na służbę miłości Bożej. I na tym polegała próba aniołów dobrych i tych, którzy nie przyjęli. Nie chcieli się podjąć tak radykalnej służby, tak radykalnej miłości. Jezus zapowiada tutaj, że człowiek jest zanurzony jako istota materialna, ale też duchowa, w dwóch żywiołach. W żywiole materii i w żywiole ducha, gdzie grasują różne duchy. Dlatego Jezus powiedział w 5 rozdziale, że pamiętamy, że Jan apostoł płacze z dwóch powodów, ponieważ wie, że Pismo Święte jest ważne, trzeba Pismem Świętym żyć, bo jeżeli się nie żyje Pismem Świętym, odcina się Boga od Jego Słowa, to z Boga robi się bożka milczącego kamień. Że to jest ważne. Ale jednocześnie patrząc na Pismo Święte widzi, patrzy jak gdyby naszymi oczyma, że nikt nie może tej księgi do końca otworzyć. To znaczy zrozumieć. Ponieważ Pismo Święte jest napisane językiem symboli. A symbol ma to do siebie, że jest układem otwartym na nieskończoność. I człowiek czytając Pismo Święte czuje, że nie dotyka, tu i nie, ale nie dotyka nogami twardego gruntu. I wtedy szatan wykorzystuje pychę człowieka, mówi, nie rozumiesz, to taki bełkot, postaw na półkę. Książkę religijną sobie przeczytasz, tam od razu wszystko jasne, nawiam, tak, nie. A tutaj to widzisz, to jest jeden powód odkładania Pisma Świętego i drugi powód, nawet to, co rozumie, na to nie może patrzeć. Jest taki radykalizm wymagań, jak wam mówiłem, w Starym Testamencie było powiedziane, będziesz miłował drugiego jak siebie samego, znieść immunitet egoizmu. Znieść barierę egoizmu, pychy. Tak jak siebie byś potraktował, tak traktuj innych. A Jezus powiedział, tak jak ja was umiłowałem. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus zmartwychwstał, żeby się w nas uobecnić poprzez przymierze i nam otwierać Pismo Święte. W związku z tym, biorąc Pismo Święte do rąk, trzeba zaprosić Jezusa. Jezu, czytaj mi to, wyjaśnij mi to, na co ja patrzę. I w takim stopniu, w jakim będzie nam to potrzeba, to niezbędne, Jezus będzie to czynił. Ale też Jezus będzie tym duchem ożywiającym w każdej sytuacji, zacznę żyć faktem Jego obecności i On będzie mi uzdalniał. Że jak ktoś mi przykrość wyrządzi, to ja z Jezusem się uśmiechnę do Niego. I to nie ten bliźni będzie zakłopotany, tylko demon, który poprzez tego bliźniego działa. I dalej czytamy, przestań płakać, ponieważ zwyciężył lew z pokolenia Judy, odrodź Dawida, Chrystus zmartwychwstały, także otworzył księgę, 7 pieczęci i ujrzałem między tronem, między Bogiem a czworgiem zwierząt, ewangelistami, a kręgiem starców, stojącego baranka jakby zabitego, a miał 7 rogów i 7 oczu. 7 rogów, znaków mocy, chodzi o 7 sakramentów świętych, a 7 oczu o 7 darów Ducha Świętego. Bo Księga Zachariasza mówi, że te lampy tonące na świeczniku to są jakby oczy Boga Ojca, którymi On ogląda ziemię. Czyli musi patrzeć na ziemię poprzez te lampy, które Chrystus zmartwychwstały zaparł, poprzez Jego miłosierdzie. Ba! Musi patrzeć poprzez dzieło Maryi. Ale o tym będziemy mówili w Apokalipsie od rozdziału 12. A zatem Chrystus zmartwychwstały w miarę jak się rodziły Ewangelie, chciał odsłaniać nam i siedem tajemnice siedmiu sakramentów świętych i tajemnice siedmiu darów Ducha Świętego. Z tym, że druga część Apokalipsy, którą obecnie omawiamy, jest poświęcona tajemnicy siedmiu sakramentów świętych, a poczynając od trzeciej części Apokalipsy będzie mowa o siedmiu darach Ducha Świętego. Jezus dziś odsłoni nam błędy, które my popełniamy, chcąc żyć życiem sakramentalnym, czyli sakramentami świętymi. W związku z rozdziałem 5 wam mówiłem, że ta księga, którą Jezus otwiera, to jest księga o przymierzu. To jest upamiętnienie tego, że już w historii Abrahama, ojca wiary, Bóg rozpoczął od zawarcia z nim przymierza. I dotykałem prehistorii przymierzy, że plemiona zawierały z sobą przymierza, żeby nie walczyć z sobą. I były pamiątki tych przymierzy, jakie złamane strzały, łuki, broń. Każda ze stron brała to i trzymała albo w skrzyni zwanej arką, albo w jakimś worku skórzanym. I te plemiona, gdy wędrując napotykały się, chciały najpierw sprawdzić, czy ich przodkowie już zawarli sobie przymierze. I Bóg, widząc to, zaproponował, poczynając od Abrahama, później narodu wybranego: a gdybyście wy zawarli przymierze ze mną, Bogiem prawdziwym, a że jestem prawdziwym Bogiem, to udowodniłem wam w Egipcie, jacy bogowie są, a jakich nie ma. To co za łaska, co za frajda. I że nam szatan to wykradł. Nie umiemy żyć i cieszyć się faktem, nie modlimy się faktem przymierza. Nie słyszymy podczas modlitwy, na początku modlitwy: ja jestem twoim Bogiem, Ojcem. Czy ty chcesz być moim dzieckiem? Wtedy ja będę tworzył twoje życie, rzeźbił mnie jako twoje życie. Bo my przyzwyczailiśmy się, a teraz się sprężę. Tak sprężę się mocno. A teraz zacznie to wszystko wychodzić. Nie pozwalamy, żeby Bóg, który dał nam swego Syna Jezusa Chrystusa, zwycięzcę naszej słabości, naszego grzechu, i rozpieczętowywał nasze smrodki, ale też i od razu leczył. Bo jeżeli lekarz nie potrafi kogoś zobaczył, zdiagnozował, że nie poradzi mu, to zapieczętowuje i nie odsłania tego. A Chrystus wszystko chce odsłaniać, bo nie jest bezsilny. Potrafi. Były pamiątki przymierzy, ale też Bóg, Jezus Chrystus, zawierając z nami nowe przymierze, zostawił, upamiętnił to przymierze, przymierze w krzyżu i zmartwychwstaniu. Otóż Jezus upamiętnia to swoje przymierze z krzyża i zmartwychwstania w siedmiu sakramentach świętych. Każdy sakrament powinna mówić o przymierzu. Każdy sakrament. To jest pamiątka przymierza. I każdy dar Ducha Świętego powinna mówić o przymierzu. Niesamowity. Taka jest nasza natura, jak już zacząłem mówić, że żyjemy w żywiołach materii i materię Jezus chce uświęcać przez sakramenty święte, zapowiada uświęcenie materii, że również Chrystus zmartwychwstały przeniknie świat materii, ale też przez dary Ducha Świętego zapowiada, że przeniknie sferę ducha w człowieku, sferę duchów. W sakramentach świętych, w siedmiu sakramentach świętych, Jezus dotyka jakby prehistorii teraźniejszości i przyszłości. I tak weźmy dla przykładu, dzisiaj sam raz jest Niedziela Chrztu Pańskiego. W różnych religiach prehistorii obecnie człowiek sięgał po wodę z modlitwą, zanurzając się w Gangesie. Oczyś mnie, bo to sumienie moje tak mnie niepokoi. I ponieważ czyni to z wiarą, wtedy również tam dla Hindusów Jezus Chrystus zmartwychwstały realizuje ten chrzest, którym został chrzczony, mianowicie ten chrzest, który był zapowiedziany jedynie w Jordanii, że on się zanurzy w wody śmierci, które prowadzą do Morza Martwego i uruchomi wodę życia, uwalniając nasze wnętrze z wewnętrznej śmierci, wlewając to życie, które dane zyskał w zmartwychwstaniu. I każdy sakrament ma swoją przeszłość, jakąś tęsknotę ludzką, za uwolnieniem się od zła i napełnieniem dobrem. Bierzmowanie. Ludzie dawniej, walcząc z sobą, bardzo często dochodziło do tego, że wręcz zaczęli z sobą walczyć. W związku z tym każdy wojownik namaszczał się oliwą, ba, broń swoją namaszczał oliwą, tarczę namaszczał oliwą. Wtedy się drugiego wojownika ta włócznia ześlizgiwała. On był jakby nie do pokonania. Znowu pewna tęsknota. I Jezus tej tęsknocie nadaje rangę sakramentu bierzmowania. To tak gwoli podpowiedzi. Innych sakramentów nie będziemy tam dotykać. W teologii w związku z sakramentami mówi się, że każdy sakrament ma materię i formę. W wypadku chrztu to materią jest woda, a formą ja Ciebie chrzczę w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Gdy chodzi o Eucharystię, chleb i wino, pokarm i słowa konsekracji. Otóż Jezus w tej przeczytanej przez nas części, szóstej części Apokalipsy powie: niestety jestem niezadowolony z faktu, że wy zawęziliście formę sakramentalną udzielania, powiedzmy, chrztu czy innych sakramentów. I czytamy tak. Usłyszałem pierwsze czterech zwierząt mówiące, co te pierwsze, drugie, trzecie zwierzę, to trzeba sobie zajrzeć do czwartego rozdziału Apokalipsy, gdzie jest mowa o tych zwierzętach, o ewangelistach. I jakby głos gromu. Tu chodzi o pierwszą Ewangelię, Ewangelię Marka. Jakby głos gromu. Głos gromu, gdzie przychodzi słowo grom, to chodzi o głos Ducha Świętego, który ma wielką moc. Przyjdź. I ujrzałem oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk i dano mu wieniec i wyruszył jak zwycięzca, by jeszcze zwyciężyć. Jan Ewangelista otrzymuje objawienie, całą prawdę dotyczącą tajemnicy Chrztu Świętego. Jak Bóg realizuje tęsknoty różnych religii, jak Jezus teraz to realizuje w Kościele i też ku czemu to wszystko prowadzi, że prowadzi nowemu niebu, nowej ziemi. Ale z tej całej prawdy wydobywa jeden moment bardzo charakterystyczny, który my przeaczamy, który jest bardzo ważny. Mianowicie przeaczamy fakt, że na białym koniu siedzi zwycięzca. Siedzi ten, który zwyciężył szatana. Na białym koniu ci wodzowie rzymscy, którzy gdzieś tam odnieśli zwycięstwa, wkraczali triumfalnie ze swymi legionami do Rzymu, na białych koniach wkraczali tylko zwycięzcy. Koń był używany w starożytności do rozłożenia dobrej nowiny. Poczta funkcjonowała dzięki koniu. A siedzący na nim miał łuk. Przez ten łuk rozumie się oczywiście taką broń, którą widzimy na filmach, które mówią o walkach Indian z białymi, ale tu chodzi o łuk, o którym jest mowa w księdze Rodzaju, gdy Noe wyszedł z arki, Bóg zawarł z nim przymierze i wtedy Bóg mu zilustrował to przymierze jako łuk tęczy. Łuk tęczy. Łuk tęczy. Że przez przymierze nastąpiło połączenie nieba i ziemi, Boga i człowieka. I to przymierze, to połączenie powinno być narzędziem walki. I tego wy nie wykorzystujecie, ponieważ nie bierzecie sakramentu Chrztu Świętego tak, jak należałoby go wziąć. Bo popatrzcie, sam sakrament to jest symbolizowany jest przez konia, a siedzący na tym koniu to jest ewangelista Marek, to jest Ewangelia Marka, to jest Chrystus w Ewangelii Marka, który pokonał szatana. Czyli żeby sam jeździec bez konia, no to jest drepczący facet. Ale jak jest na koniu jako wojownik, no to jest ktoś. Sam koń bez jeźdźca, energia nieużyteczna. I Jezus mówi, błąd popełniacie, że bierzecie, bardzo zawężyliście formę chrztu. Bierzecie tylko ja ciebie chrzczę. A tu trzeba całą Ewangelię wziąć. Cała Ewangelia jest katechezą o Chrzcie Świętym. Bo Ewangelia Marka zaczyna się od chrztu w Jordanie i kończy się chrztem w krzyżu i zmartwychwstaniu. Rozdzielacie, nie widzicie, że każda Ewangelia jest pomyślana jako katecheza o danym sakramencie. Uczy, jak rozwinąć sobie ten sakrament. Jak realizować sobie ten sakrament. Można by jeszcze użyć innych porównań. Jezus użył jeździec i koń. Są sobie niezbędne. Można powiedzieć rybak bez sieci. Wypłynął na jezioro, ale bez sieci. Musi być sieć i rybak. Powiedziane materia i forma musi być. Na znak przymierza też nieraz sadzono drzewo, jakieś tam drzewo. Ono przypominało przymierze. Drzewo, żeby było sobą, musi mieć korzenie w ziemi, brać z materii życie, ale przez liście ze słońca, z Boga. Tak samo rzecz się ma i gdy chodzi o sakramenty święte. Każdy z ewangelistów specjalizuje się w jakimś sakramencie. I to jest wymienione. Tak to trzeba czytać. Szatan, ograniczając sakramenty do formy i tej krótkiej formułki, no powiedzmy słów konsekracji, w gruncie rzeczy, jeżeli my nie żyjemy całym bogactwem Ewangelii, to my zuważamy ogromnie sam sakrament. Mamy tylko namiastkę tego, co Chrystus chce dać w każdym sakramencie. Ktoś może powiedzieć, że już Duch Święty na Soborze Watykańskim II kazał przygotowywać ludzi wiernych, chrześcijan do każdego sakramentu. No ale młodzież się przygotowuje do sakramentu bierzmowania. Tylko chodzi o to, że tutaj trzeba zjeść Ewangelię Łukasza z dziejami apostolskimi, odkryć tajemnicę niepokalanego poczęcia, że nie ma daru Ducha Świętego bez niewiasty brzemiennej, że to chodzi o nowe narodzenie. Po prostu pewne prawdy. Ilu apostołów było? No 12. A jeszcze jakieś pytanie? I już nadaje się do Chrztu Świętego. Po prostu kicz zrobiliśmy. I to Duch Święty na Soborze Watykańskim II nazwał sakramentalizmem. Sakramentalizm. Jakąś tam wiedzę, a żeby sakramenty zaczęły żyć i działać, musi być zjedzona, strawiona, dana Ewangelia. Wracam do tego szczególnego momentu, który święty Jan Ewangelista wydobywa w związku z sakramentem Chrztu Świętego, że to jest przymierze, łuk, który łączy niebo z ziemią, to jest ogromne dobrodziejstwo. I gdybyśmy umieli żyć tym przymierzem, to byśmy mieli wieniec. Bylibyśmy zwycięzcami i to nie byle kogo, bo złego ducha. A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem drugie zwierzę mówiące: przyjdź. I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, aby się wzajemnie ludzie zabijali, i dano mu wielki miecz. Znamy z Ewangelii Łukasza, bo ten drugi koń to jest ewangelista Łukasz, słowa Jezusa: przyszedłem ogień rzucić na ziemię, czyli świętość. Jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Nie przyszedłem ludziom przynieść pokoju, ale rozłam, walkę. I Jezus wtedy mówi, że podzielę nawet rodziny. Ojciec będzie przeciwko synowi, syn przeciwko ojcu, ale znamy ten tekst. Jezus przyszedł zabrać pokój bałwochwalczy. I w Izraelu zabierał to poprzez niewolę babilońską. Chociażby. I z powodu tego, że my nie odebraliśmy, nie wchłonęliśmy przez sakrament bierzmowania Ewangelii Łukasza tego bogactwa życia darami Ducha Świętego, są wojny. Są wojny. I Bóg niestety zgadza się na te wojny, bo to też przez te wojny zbawia, udowadnia, jakie jest pozorne w was chrześcijaństwo. Gdybyśmy wzięli sakrament bierzmowania z Ewangelią Łukasza, wtedy byłoby tak, jak to jest opisane w Dziejach Apostolskich. Mieli jeden umysł, jedno serce, wszystko mieli wspólne, bo oni na ogół są o posiadaniu. I byłoby to, o czym Jezus mówi, to, o czym Duch Święty mówi u proroka Izajasza, rozdział 11. Różdżka z pnia Jessego, i jak nawet zwierzęta potrafią tworzyć jedność. Czytamy dalej. A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecie zwierzę mówiące: przyjdź. I ujrzałem, oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę. I usłyszałem jakby głos pośrodku czterech zwierząt mówiący: kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara, a nie krzywdź oliwy i wina. Czwarte zwierzę, oczywiście Ewangelia Mateusza, chodzi o Ewangelię Mateusza, ona dotyczy sakramentu trzecie zwierzę dotyczy sakramentu pojednania, spowiedzi. My mówimy spowiedzi i dla nas, jak my sobie wszystkie grzechy przypominamy i wyznamy, no, ale się dobrze wyspowiadamy. Otóż rachunek sumienia dopiero może nam zrobić poznanie do końca Ewangelii Mateusza. Oczywiście Ewangelia Mateusza czytana z tak zwaną skrutacją, czyli połączenie z księgami Starego Testamentu, i że ostatecznie Ewangelia Mateusza rozwija moment powołania Abrahama. W Tobie będą błogosławione czy zbawione ludy ziemi. Czy ja utrzymuję coś takiego wielkiego, że we mnie mogą być zbawione ludy ziemi. Bo potomstwem Abrahama w końcu był Jezus Chrystus i w nim ludy ziemi. zostały zbawione. Że nie chodzi o tylko wyznanie winy, tylko o nawrócenie. O nawrócenie. O zgodę na to, żeby we mnie żył nowy Izak, Jezus Chrystus ukrzyżowany, zmartwychwstały, żeby we mnie zbawiał świat. I podczas gdy w tej Ewangelii, Ewangelii Mateusza, Jezus mówi do Izraela: macie w sobie fałszywy optymizm, kochani. Przesadzacie komara, a z powodu swego faryzyzmu podchodzicie się w błąda, ignorujecie miłość Boga, która we mnie przyszła, a która jest miłością bliźniego, aż skandaliczna. Izrael odmówił Jezusowi udziału w misji Abrahama. A czy dzisiaj spowiadający się tak rozumieją, gdzie jest naprawdę grzech nas dziś w Kościele? Waga w ręku. Chodzi oczywiście o cenę wartości. Czarny koń. Czarny koń chodzi o sakrament pokuty, pojednania, który chce odsłonić czerń, czyli działanie złego ducha w ręku przed Bogiem. Miał wagę. I usłyszałem jakby głos pośrodku czterech zwierząt. Tutaj cztery ewangeliści zgadzają się w tym, co za chwilę powiem. Zgadzają się. Niejako dołączają się. Mówią tak. Będziecie grzeszyć przede wszystkim wyzyskiem wzajemnym. Kwarta pszenicy za denara, trzy kwarty jęczmienia za denara. Chodzi o wyzysk. Będziemy żyć pierwszym przykazaniem, miłością Boga. A miłość bliźniego to sobie tak tam na boczku zostanie. No, w moim rodzinnym ciepełku to tak. Nic więcej. Będziemy przekręcać kurek gazowy. I na to odpowiada, na to mówi Duch Święty: nie krzywdź oliwy i wina. To tyle samo, co cokolwiek drugiemuście uczynili i mnieście uczynili. Ja przez swego ducha oliwę jestem was obecny. Wino. Jestem krzewem winny wylatoroślami. Krzywdząc drugiego, ty samego Boga dotykasz. Jak widzicie, nie jest to trudne. To jest. Lecimy dalej, bo musimy dzisiaj skończyć. A gdy otworzył pieczeń czwartą, usłyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiącego: przyjdź. I ujrzałem, oto koń trupio blady i imię siedzącego na nim śmierć i otchłań mu towarzyszyła i daną władzę szerzenia śmierci na świecie. Chodzi o sakrament namaszczenia chorych i sakrament tych, którzy mają przejść. Tutaj jest, chodzi o Ewangelię Jana, że ewangelista Jan ma w sobie katechezę o tym, że tylko Jezus Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, jest zwycięzcą śmierci. Nad nim śmierć nie ma władzy. Bo był człowiekiem, ale też był Bogiem. Nad miłością Boga śmierć nie ma władzy. Ten jeździec panuje nad śmiercią, nad otchłanią, czyli nad czyśćcem, tam gdzie się ludzie korzystają z łazienki, żeby w niebie nie cuchnąć. Sakrament namaszczenia chorych. Zbawienie polega na tym, że ten, który panuje nad śmiercią tą duchową i fizyczną, przez sakrament namaszczenia przychodzi do mego wnętrza i mówi: masz chorobę, ale cię medycyna z tych chorób nie wyleczy, ja ci też nie uzdrowię z tych chorób, tylko ja w tobie będę, twojej chorobie, twojej śmierci nadam wartość taką, jaką nadałem chorobie Łazarza w Ewangelii Jana. Łazarza. Miał takiego przyjaciela, który uzdrawiał setkami na prawo i lewo, a on chorował, cierpiał u bram Jerozolimy i zmarł. Ja nadam wartość zbawczą twoim chorobom, twojej śmierci. To ja w tobie będę cierpiał. To Jezus w Łazarzu i w siostrach cierpiał, bo płakał. On dał ten znak po to, żeby powiedzieć swoim wrogom, którzy już wydali wyrok na Jezusa, jestem Panem śmierci. To nie ma dramatu śmierci Łazarza. To jest sen. On śpi. To wy, nie chcąc we mnie przyjąć zwycięskiej Bożej miłości, wy jesteście chodzącymi trupami. Nawet jeżeli pachnideł używacie. I niezmiernie optymistyczna katecheza, że żeby wiedzieć, że nigdy nie choruje sam chrześcijanin, to Jezus Chrystus w nim, razem z nim choruje i ewentualnie przechodzi do wieczności, umierając. Jezus powtarza swoje życie za zbawienie świata. No, już teraz mam nadzieję, że radośnie będziecie chorować, radośnie będziecie umierać, nie będziecie sami w tej śmierci. Że Jezus swoją obecnością was namaszcza, nawet gdyby kapłan nie przyszedł, bo kapłan przychodzi i przypomina to tych. Tylko na razie jeszcze nie umierajcie, bo do kogo ja będę. A gdy otworzył piątą pieczęć, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego, dla świadectwa, jakie mieli. I głosem donośnym tak zawołały. Dokądże władco święty i prawdziwy nie będzie sądził, wymierzą za krew naszą karę tym, którzy mieszkają na ziemi. A tu chodzi o sakrament, nasza sakrament Eucharystii, który teraz bierzemy udział. I tym momentem bardzo charakterystycznym, który chce Jezus uwypuklić w Eucharystii, to jest to, że w tej Eucharystii, w każdej Eucharystii biorą udział święci, nasi patroni. I pierwszy kanon, który kiedyś był bardzo używany jeszcze przed Soborem Watykańskim II, tam przed słowami konsekracji byli wymieniani święci i po słowach konsekracji. Ja dlatego lubię na początku mszy świętej nie jakąś krótką formułę rozgrzeszenia, tylko tę drugą spowiadam się, bo tam są przywoływani święci aniołowie. Że w każdej Eucharystii jest uruchamiany dogmat świętych obcowania. Odmawiając różaniec czy koronkę do miłosierdzia Bożego, zapraszajcie, uruchamiajcie dogmat świętych obcowania. O to bardzo apeluje ojciec Pio. Eucharystia uwiecznia męczeństwo Jezusa Chrystusa, ten cud Baranka Bożego, który przeistacza zło w dobro. Jezus mówi, przez sakrament Eucharystii ja w tobie się obecniam, żebyś miał moc przeistaczania zła w dobro. W pierwszym liście do Koryntian, Jezus w rozdziale 13, Jezus Duch Święty wygłasza hymn o miłości, który się kończy że słowami, że my żyjemy w wymiarze wiary, nadziei i miłości. Wiara się kończy w niebie, nadzieja się kończy, urzeczywistnia, a wybucha miłość. I to właśnie Jezus chce powiedzieć pod ołtarzem. Szczególnie z męczennicy. Kiedyś w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Eucharystie były sprawowane na grobach męczenników. I przez wiele stuleci nie wolno było odprawić mszy świętej, jeżeli tutaj nie było relikwii świętego jakiegoś. To był tak zwany portatyl. Że ci święci modlą się modlitwą gwałtowną świętego gniewu, dokądże i tak dalej. O co tu chodzi? Oni mówią, Panie Boże, ale ty się dobierz do nich. Ty się dobierz, Panie. Ja wiem, ja też tam żyłem. Oni mnie zamordowali, zaćkali. Ja za nich daję moje życie razem z tobą. Za nich. Ale ty się dobierz do nich. Krótko mówiąc, tak jak święty Paweł, pisząc do gminy Koryncie mówi, słuchajcie, wydajcie go w moc szatana, bo ja go już wydam. Niech, jeżeli Chrystus go nie może nawrócić, ani wy, to niech go diabeł nawraca. Szatan, niech mu da wycisk ku nawróceniu. Oto oni się modlą. No i może dość skutecznie się modlą, bo ludzie wchodzi w takie stany. Już nie będę tutaj konkretyzował, bo po co. Jak widzicie, są to dość ciekawe rzeczy. No i wreszcie pieczęć szósta. Tu chodzi o sakrament małżeństwa. Będą w drugiej części Apokalipsy dwa sakramenty, na które Jezus patrzy z grozą. Chrystus zmartwychwstały, baranek jakby zabity. To jest sakrament małżeństwa i kapłaństwa. Niestety, ja nie jestem też, że tak powiem, na wyjątkowych prawach. Te teksty tutaj to są cytaty z proroków, które mówią o sądzie ostatecznym, o końcu świata. Które mówią o końcu świata. To znaczy, że te dwa sakramenty, ale o sakramencie kapłaństwa dopiero będzie mowa w rozdziale 8. A na razie jest mowa o sakramencie małżeństwa. Że jest tak skalany sakrament małżeństwa, że w gruncie rzeczy świat zasługuje ze względu na małżeństwa, skalanie sakramentu małżeństwa, na los Sodomy i Gomory. Na koniec. Żeby już położyć kres temu. Ale te teksty mówią, że koniec świata do nas przychodzi w momencie naszej śmierci. I tam jest nasz sąd ostateczny po śmierci. W związku z tym za skalanie sakramentu małżeństwa kapłaństwa jesteśmy karani po śmierci. I kapłani, i małżonkowie, bo małżonkowie są konieczni, niezbędni, żeby w ogóle ludzkość istniała. I kapłani są niezbędni, konieczni, żeby świat rodził się dla Boga, dla nieba. No to chwilowa dyspensa. Chwilowa dyspensa. Ale trzeba mądrze z niej korzystać. No, to byłoby tyle na dziś. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. To znaczy, że już przez inne sakramenty myśmy weszli w małżeństwo jak gdyby z Duchem Świętym. W płodność Ducha Świętego. A później ten sakrament młodych ludzi przy ołtarzu jest jedynie oddanie się na służbę tej miłości. W Ewangelii Jana oczywiście katecheza o sakramencie małżeństwa jest przy cudzie wody w Kanie. Że najpierw powinno być przemienienie wody w wino, napełnienie darami Ducha Świętego, a później dopiero dwoje podaje sobie ręce i ich przyjaźń i miłość, poczęte dzieci są w Bogu. I nie ciskają w siebie złymi słowami.